Doktor Szymon Kardaś, Ośrodek Studiów Wschodnich, jest naszym gościem. Panie doktorze, dzień dobry.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Chyba więcej pytań niż odpowiedzi, ale spróbujmy przynajmniej kilka odpowiedzi udzielić. Pierwsze pytanie, może najtrudniejsze, kto to mógł zrobić, cui bono, komu zależało na tym, żeby te gazociągi przestały działać?
No i to jest bardzo ważne pytanie, na które trudno udzielić na obecnym etapie jednoznacznej odpowiedzi, dlatego że no, z jednej strony Rosjanie budowali oba te gazociągi, bo miały służyć realizacji wielu strategicznych celów zewnętrznej polityki energetycznej i takich celów, które miały profil bardziej polityczny, ale też takich, które miały profil ekonomiczny. No więc tak na pierwszy rzut oka się wydaje, że no, jak można podejrzewać Rosjan, że sami zniszczyli infrastrukturę, którą przez tyle lat budowali, Nord Stream 1 eksploatowali.
Mozolnie, politycznie, z nakładem kosztów, ale wiele osób właśnie Rosjan oskarża.
Tak, a z drugiej strony właśnie pojawiły się no, takie no, z tych informacji, które w tej chwili zbieramy, bo właściwie sytuacja się zmienia z godziny na godzinę. Niedawno Szwedzi poinformowali, że taka stacja pomiarowa szwedzkiej sieci sejsmologicznej narodowej zarejestrowała w poniedziałek eksplozję właśnie w tych obszarach, w których w tej chwili odnotowywano te wycieki w infrastrukturze rurociągowej. No trudno też byłoby podejrzewać, że nie wiem, jakiś kraj zachodni, czy że nie wiem, Ukraińcy byliby gotowi, skłonni tego typu operacje na Bałtyku przeprowadzić, a ponieważ wiemy, że Rosjanie no, wielokrotnie w przeszłości przeprowadzali różnego typu operacje dywersyjne, no to tutaj oczywiście ten ślad rosyjski się nam nasuwa, tylko że to jakby nie zdejmuje takiego pytania, no właśnie, czy rzeczywiście Rosjanom miałoby się to, szczególnie w horyzoncie długoterminowym, opłacać.
To jeszcze kolejne pytanie, czy z tych informacji cały czas jednak szczątkowych, które do nas docierają, jesteśmy pewni, że to był wybuch, że to nie był jakiś wypadek, przypadek, tylko że ktoś torpedą albo Bóg wie czym jeszcze, kolokwialnie po prostu mówiąc, w te gazociągi rąbnął?
Wcześniej Norwegowie informowali o obecności jakichś dziwnych dronów w tych okolicach Morza Bałtyckiego, które na dnie tej części, na jakby, która gdzieś no, była nad właśnie trasą przebiegu gazociągów. Dzisiaj się pojawiła ta informacja, no mówię, bardzo świeża, przez Szwedów podana. Wcześniej też sama spółka Nord Stream 2 AG mówiła, że no, te uszkodzenia są bezprecedensowe. To jest dość mocne słowo. W związku z tym no, wiele tutaj w tej chwili sygnałów, które się pojawiło i wczoraj i dzisiaj wskazuje na to, a też strona niemiecka mówiła, że tutaj no, najprawdopodobniej właśnie, czy trzeba jako bardzo poważną rozważyć taką opcję, że było to przy udziale właśnie sił zewnętrznych, że krótko mówiąc te rury zostały jakoś tam zaatakowane. Więc no, coraz więcej oczywiście okoliczności na to wskazuje. I tak naprawdę teraz będzie bardzo istotne śledzenie tego, jakie będą komunikaty płynące z Rosji w tej sprawie, bo myślę, że jeśli rzeczywiście za prawdopodobny uznać ten ślad rosyjski, czyli że Rosjanie sami uszkodzili infrastrukturę, którą traktowali jako strategiczną, to znaczy, że będą chcieli w ten sposób zrealizować jakieś swoje poważniejsze cele polityczne. Czyli po pierwsze musiałaby się zacząć jakaś poważniejsza propagandowa akcja związana z uszkodzeniem tej infrastruktury, a po drugie sygnały co do gotowości podjęcia przez Rosję jakichś konkretnych działań na Morzu Bałtyckim. Na przykład, nie wiem, wzmocnienia swojej obecności wojskowej, tak, no bo skoro uszkadzana jest nasza infrastruktura krytyczna, to znaczy, że powinniśmy zwiększyć jej ochronę, a wiadomo, że nikt jej lepiej nie ochroni niż jednostki rosyjskie, więc to jest pytanie, które ja na chwilę obecną zostawiam otwarte, bo tak jak mówię, od reakcji takich oficjalnych, propagandowych po konkretne działania, od tego będzie zależało, czy rzeczywiście, znaczy im więcej tego typu sygnałów, komunikatów i działań się będzie pojawiać, tym wersja, że stali za tym sami Rosjanie, stanie się bardziej prawdopodobna.
A co będzie z tymi rurami? Czy nie mamy jeszcze zdjęć podwodnych ze stanu tych gazociągów jedynki, dwójki, Nord Stream 1, Nord Stream 2, ale mamy te zdjęcia norweskiego myśliwca jak na razie, które pokazują wyciek już na powierzchni Morza Bałtyckiego. Te rury da się jakoś łatwo poskładać? Czy to już jest takie uszkodzenie, które de facto wyłącza na wiele miesięcy przynajmniej możliwość eksploatacji jednego i drugiego gazociągu?
Eksperci rosyjscy, którzy wczoraj komentowali to zdarzenie dla dziennika Kommersant, idą jeszcze dalej. Uważają, że uszkodzenia są na tyle poważne. No, też pytanie, skąd czerpią wiedzę? Być może wiedzą więcej niż my w tej chwili, eksperci rosyjscy. Ale sygnalizowano w tym materiale, który pojawił się wczoraj jeszcze na stronach Kommersanta, że uszkodzenia są na tyle poważne, że ich naprawa może potrwać lata, a nie miesiące. I że w związku z tym no, to będzie miało oczywiście długofalowe implikacje dla bezpieczeństwa energetycznego Europy, to znaczy w negatywnym oczywiście tego słowa znaczeniu, tak twierdzą Rosjanie, no bo ograniczać będą możliwości eksportu rosyjskiego gazu właśnie przez to, że te dwie magistrale są wyłączone, przy czym może warto też naszym widzom, znaczy naszym słuchaczom, przepraszam, przypomnieć, że z obu tych gazociągów, czyli Nord Stream 1 i Nord Stream 2, bo każdy z nich obejmuje dwie nitki. Tylko jeden gazociąg był rzeczywiście gazociągiem no, do czerwca w taki niezakłócony sposób eksploatowanym. To był Nord Stream 1, który działał od... Pierwsza nitka działała od 2011 roku, druga od 2012, a drugi gazociąg, czyli gazociąg Nord Stream 2, który też obejmował dwie nitki, no budowę ukończono we wrześniu 2021, ale on nigdy nie został oddany do komercyjnej eksploatacji. W nim był gaz taki techniczny, który oczywiście jest konieczny, żeby tę infrastrukturę utrzymać jakby no, w gotowości do ewentualnej komercyjnej eksploatacji, ale ten gazociąg nigdy nie służył tak naprawdę do... nie zaczął być wykorzystywane do przesyłu rosyjskiego gazu.
Ale to możemy powiedzieć, że 27 września to jest rzeczywiście dzień historyczny, w którym z jednej strony oficjalnie, formalnie otworzono gazociąg, uruchomiono gazociąg Baltic Pipe, a jednocześnie nieformalnie, ale zamknięto jeden i drugi gazociąg Nord Stream.
Coś się kończy, coś się zaczyna, można by złośliwie powiedzieć, nie, ale mówiąc już całkiem poważnie, ja początkowo myślałem, że te informacje o awariach, które pojawiły się, no właśnie też ta koincydencja czasowa, prawda, rury stoją, nie są eksploatowane i nagle dzień przed uruchomieniem gazociągu Baltic Pipe, nagle się okazuje, że mamy awarię najpierw jednego Nord Streamu, czyli Nord Streamu 2, bo w takiej kolejności informowano
o uszkodzeniach. Tak, nitka A, ta pierwsza, bo tak, każdy z tych nosimów ma dwie nitki, jedna tak nitka jest. A tego drugiego trzeba wypuszczać tak gaz techniczny, którym była napełniona.
Tak jest. A później jakby wieczorem kolejna informacja, że też najpierw ciśnienie spadło w gazociągu Nord Stream 1, no a później, że też obie nitki tego gazociągu są uszkodzone, mają jakieś pęknięcia. W przeddzień uruchomienia magistrali, która ma służyć zmniejszeniu zależności od dostaw rosyjskiego gazu, nie tylko dla konkretnego kraju, jakim jest Polska, ale też przez to oczywiście zmniejszać o jakiś tam wolumen zależność europejską od dostaw rosyjskiego gazu, no to budziło wątpliwości. Ja początkowo myślałem, że to wpisuje się w taki sposób działania Rosjan, też charakterystyczny, że Rosjanie lubią psuć komuś święto. Jeżeli niewiele mogą zrobić, znaczy już nie mogą czegoś zablokować, jakichś decyzji, jakichś konkretnych działań, nie wiem, dotyczących tam posunięć wojskowych na przykład w ramach NATO, no to robią takie akcje, które mają popsuć święto, tak? I trochę te informacje o tych awariach, żeby się więcej mówiło o awariach Nord Streamów niż o otwarciu nowego gazociągu, prawda?
No tak, ale tutaj widzimy, to jest tylko awaria, ale być może całkowite i to dość poważne zniszczenie tych gazociągów, które na lata powstrzymały eksploatację, to taka no, puścić wieś z dymem, żeby komuś zepsuć wesele. To nie wiem, czy to tak biznes jest dla Putina.
No więc właśnie, dlatego też mam wrażenie, że ten wariant interpretacyjny, że chodziło wyłącznie o popsucie komuś święta, jest jednak coraz jakby mniej pierwszoplanowy, a wysuwa się tutaj poważnie, jakby w horyzoncie, w kontekście interpretacji tych zdarzeń, ten scenariusz drugi, to znaczy, że Rosjanie mają tutaj pewien konkretny plan polityczny. Zresztą ciekawy jest jeszcze jeden wątek. W tym artykule wczorajszym Komersanta pojawiła się taka sugestia, wypowiedziana co prawda przez jednego z ekspertów, że no, być może te uszkodzenia, które pojawiły się na gazociągach Nord Stream 1 i 2, że może będą oznaczały konieczność także przeprowadzenia pewnych badań dotyczących stanu infrastruktury innej, jak na przykład Baltic Pipe, co no, można potraktować jako taką pewną sugestię, bardzo dwuznaczną, że no, kto wie, czy problemy nie spotkają też inne infrastruktury znajdujące się na Bałtyku. No, to też jest taki sygnał, który myślę trzeba, czy jeżeli się pojawiają tego typu komentarze, to trzeba też brać je tutaj jako pewien sygnał alarmowy i uważnie też przyglądać się temu, na ile bezpieczeństwo tej infrastruktury pozostałej, która znajduje się na Bałtyku, jest zabezpieczona, bo no, nie można na obecnym etapie, kiedy trwa poważny konflikt Rosji z Zachodem, nie można wykluczyć tego, że Rosjanie rzeczywiście będą sięgać tutaj po różne instrumentarium. No,
mamy informacje z Czech chociażby, gdzie doszło do wybuchu w fabryce amunicji i dopiero po miesiącach się okazało, że to nie był wypadek, tylko to była dywersja rosyjska.
Tak. Co więcej, panie redaktorze, warto też zwrócić uwagę na informację, która pojawiła się kilka dni temu po stronie wywiadu ukraińskiego, który przestrzegał, że należy w najbliższym czasie spodziewać się ataków cybernetycznych nie tylko na ukraińską infrastrukturę energetyczną, a wiemy, że to będzie miało bardzo newralgiczne znaczenie z punktu widzenia zbliżającego się sezonu grzewczego i tej trudnej sytuacji, w jakiej jest Ukraina, ale też wywiad ostrzegał, że może to spotkać kraje sojusznicze. W związku z tym no, takie sygnały, szczególnie w kontekście tego, czemu przyglądamy się od wczoraj w kontekście Nord Streamów, należy brać szczególnie poważnie pod uwagę i mieć to na szczególnym radarze obecnie.
Gościem popołudnia wnet dr Szymon Kardaś, ekspert do spraw energetycznych, pracujący m.in. w Ośrodku Studiów Wschodnich. Panie doktorze, na gorąco de facto te informacje, które spływają, dla państwa analizujemy i komentujemy. Wątek katastrofy ekologicznej tutaj można rozpatrywać, czy ta emisja, ten wyciek gazu, bo to na zdjęciach wygląda jak całkiem spore jacuzzi na Bałtyku. To jest katastrofa ekologiczna, czy to nie jest?
No, z pewnością każdy wyciek tego typu, który pojawia się na takim akwenie jak Morze Bałtyckie, to jest z pewnością wyzwanie natury ekologicznej. Skalę zanieczyszczeń, no to trzeba będzie tutaj opierać się już na fachowych ekspertyzach, które z pewnością zostaną wykonane przez instytucje, które no, mają odpowiednie instrumentarium do tego, by szacować czy oceniać skalę tego typu skażenia.
Ale to nie jest tak, że jak ropa wycieka, unosi się na powierzchni, ryby, ptaki, ginien, mieliśmy takie przykłady najbardziej, tak. Chyba z Zatoki Meksykańskiej w Stanach, no ale gaz może po prostu się ulotni i tyle, wiaterek powieje i sprawę rozwieje. Czy nie, czy to jest tak, że to mogą być trwałe konsekwencje dla przyrody?
No, na ile trwałe, to oczywiście, tak jak mówię, zostawiam tutaj ocenę specjalistom, którzy mają odpowiednie instrumentarium do szacowania właśnie skali skażenia w tego typu przypadkach. Natomiast ja się jeszcze obawiałbym czegoś innego, to znaczy właśnie tego, na ile właśnie tego typu, no bo nie wiemy do końca, jakie substancje tutaj płyną, w jaką stronę one popłyną. No właśnie pytanie, na ile, czy i na ile tego typu wyciek, z którym mamy do czynienia, może potencjalnie zagrażać też właśnie innym instalacjom, które istnieją i działają albo zostały niedawno, nawiązując do dzisiejszego święta, które uroczystości, którą obchodziliśmy, inauguracji Baltic Pipe, na ile właśnie one mogą ewentualnie wpłynąć na tutaj funkcjonowanie tych innych instytucji, znaczy czy mogą stanowić zagrożenie na przykład, nie wiem, na wypadek, gdyby się okazało, że ten wyciek rzeczywiście obejmuje obejmuje tutaj substancje potencjalnie zagrażające też innej infrastrukturze. Ale to, mówię, musimy poczekać na oceny. One pewnie będą się pojawiać, no bo sprawa jest bardzo gorąca i bardzo newralgiczna z punktu widzenia i politycznego, i ekologicznego, i energetycznego dla państw europejskich.
To, panie doktorze, element ekonomiczny, co to właściwie oznacza dla firm, które zainwestowały w jeden i drugi gazociąg? Czy Gazprom nagle teraz stanie, no będzie musiał odpisać ze swoich aktywów co nieco majątku?
No, z pewnością. I jeżeli chodzi o Nord Stream 1, no bo tutaj musimy jednak cały czas wprowadzić to rozgraniczenie między jedynką a dwójką, czyli gazociągiem, który był eksploatowany.
No i jedynka zdążyła się w jakiś sposób, powiedzmy to, zamortyzować, no ale dwójka nie miała nawet cienia takiej szansy.
Tak jest. Przy czym też musimy pamiętać o tym, że pewien model biznesowy, który zastosowano wobec jedynki i dwójki, był inny. W przypadku Nord Stream 1 powołano do życia konsorcjum, w skład którego wszedł Gazprom oraz partnerzy Gazpromu z państw zachodniej Europy, koncerny niemieckie, francuskie, z Austrii, i które były udziałowcami, tak, tej spółki, czy są udziałowcami spółki Nord Stream AG, i ponieważ spółka Nord Stream AG jest operatorem tego gazociągu, no to oczywiście kwestia na przykład przesyłu gazu przez ten gazociąg, w pewnym sensie, czy ten model jakby eksploatacji, no, przynosił korzyści samym udziałowcom, tak? No bo te opłaty de facto trafiały do tych firm, które były udziałowcami operatora. Natomiast przy dwójce próbowano powtórzyć ten mechanizm, ale nie udało się utworzyć konsorcjum międzynarodowego, między innymi dzięki temu, że postępowanie antymonopolowe, które zostało wszczęte przez Polski Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zresztą na wniosek tak naprawdę tych firm, które chciały utworzyć to konsorcjum, zablokowało utworzenie konsorcjum międzynarodowego, więc tak naprawdę przyjęto inny model biznesowy. Gazprom był jedynym, czy jest do dzisiaj jedynym udziałowcem spółki Nord Stream 2 AG, który jest właścicielem tej infrastruktury Nord Stream 2, która nigdy nie ruszyła, a firmy zachodnie udzieliły Gazpromowi pożyczek na realizację, znaczy na sfinansowanie jakby części kosztów budowy tej inwestycji. I oczywiście tutaj, jak pan redaktor pyta teraz o koszty, znaczy dlaczego mówię o tych szczegółach, bo to jest dość istotne, te koszty rozkładają się w związku z tym zupełnie inaczej niż przy jedynce, bo tutaj jakby ten ciężar finansowy realizacji tej inwestycji de facto wziął na siebie Gazprom, no bo to Gazprom albo wyłożył kasę własną, albo wziął ją w formie pożyczek od firm zachodnich, które przecież trzeba było zwrócić, przy czym część tych pożyczek została, czy też tych kwot została już zwrócona, a część, no, najprawdopodobniej nie zostanie już zwrócona, no bo w momencie, kiedy rozpoczęła się inwazja, część koncernów zachodnich się wycofała ze współpracy z Gazpromem i część koncernów wręcz wprost jakby poinformowała, że no, to wsparcie finansowe, które było udzielone w formie pożyczek, no oni już spisują niejako na straty, więc w pewnym sensie no jakby przynajmniej części tych środków, które zainwestowano, no nie będą już w stanie odzyskać. Więc ten biznes z Nord Streamem 2, on się początkowo dla firm zachodnich wydawał zupełnie niezły, bo de facto zaoferowano im nową rurę, którą w zasadzie miał zbudować Gazprom, częściowo za własne pieniądze, częściowo za pieniądze pożyczone, no ale niestety może się okazać na koniec dnia, jak to się mówi, że część tych pieniędzy udzielonych w formie pożyczek nie zostanie odzyskana, więc tak, no, finansowo to średnio wyjdzie, a jeżeli jeszcze teraz będzie uszkodzony i w ogóle nie zostanie nigdy uruchomiony, no to w ogóle można powiedzieć, że inwestycja średnio udana.
No to teraz odejdźmy od tych informacji bieżących. Doktor Szymon Kardaś, naszym gościem, muszę parę pytań zadać ogólnych, bo o to też chciałem pana doktora wiedzę uzyskać. Mhm. Sytuacja finansowa Rosji, zwłaszcza w tym aspekcie surowcowym, na ile Rosja traci, a na ile zyskuje na wojnie na Ukrainie, bo pojawiają się różne opinie, są takie opinie, że Rosja w zasadzie prosperuje i kwitnie na tej wojnie, a bardziej poszkodowani są ci, którzy sankcje nakładają. Jak to wygląda realnie? Jak ma się sektor wydobywczy rosyjski przez te 217 dni wojny?
Znaczy, prawda jest oczywiście jak zwykle bardziej złożona, bo ani nie jest prawdą, że sankcje nie działają albo że uderzają w tych, którzy je nakładają, w związku z tym nie ma sensu ich dalej nakładać albo należy wręcz zdjąć te, które zostały nałożone. Ani nie jest prawdą, że no, rosyjska czy Rosja jest na dnie gospodarczo i jest tylko kwestią czasu, kiedy to wszystko się załamie. Teraz dlaczego ten obrazek jest taki skomplikowany? Bo i zacznijmy od tego sektora energetycznego. Otóż musimy pamiętać o tym, że to, co działa bardzo na korzyść Rosji, mimo że spadły na przykład znacząco wolumeny eksportu gazu na rynek europejski, bo Gazprom, jak opublikował te najnowsze dane za okres od 1 stycznia do połowy września tego roku, to ten spadek wolumenów eksportu sięga już prawie 40%. Ale na korzyść działają ceny, bardzo wysokie ceny. I kiedy opublikował Gazprom sprawozdanie finansowe za pierwsze półrocze tego roku, to jakkolwiek wolumeny znacząco spadły, to poziom czystego zysku grupy Gazprom wzrósł ponad 2,5 raza w stosunku do analogicznego okresu w roku ubiegłym. Co jest przede wszystkim konsekwencją tego, że no, ceny gazu zarówno na spocie, jak i te, które są w kontraktach i mają, nie wiem, indeksację i spotową, i indeksację do cen ropy, no ceny są wysokie i na giełdach gazowych, i ceny ropy są relatywnie wysokie. W związku z tym finansowo na razie to Gazprom nie trafiło i można powiedzieć, że no te zmniejszające się wolumeny rekompensują sobie właśnie tymi wysokimi cenami. I druga połowa roku, jakkolwiek będzie pewnie gorsza, to pewna poduszka bezpieczeństwa, która została w tym zakresie zbudowana w pierwszym półroczu, to pozwoli, mam wrażenie, zamknąć koncernowi bilans roczny z niezłym zupełnie wynikiem, szczególnie w porównaniu do rok do roku. Jeśli chodzi o ropę, tutaj sytuacja jest jeszcze inna, dlatego że Rosja na razie sprzedaje ropę i to sprzedaje i na rynki europejskie, i na rynki azjatyckie. Cena jest też wyższa niż w ubiegłym roku i nawet jeżeli Rosjanie sprzedają ze zniżką w stosunku do marki Brent, bo ten Urals jest rzeczywiście tańszy, ale te zniżki one i tak oznaczają, że Rosja sprzedaje ropę po cenach dużo wyższych niż to, co ma założone jako minimum cenowe w budżecie. W związku z tym, jak popatrzymy sobie na przykład na dane za pierwsze pół roku, miesięczne wartości, jakie generował sektor naftowo-gazowy, jeśli chodzi o wpływy do budżetu, to one, nawet chyba do lipca łącznie, one w każdym miesiącu były wyższe niż w analogicznym miesiącu roku ubiegłego. Tam dopiero spadki były odnotowywane w sierpniu. I oczywiście druga połowa roku będzie gorsza, dlatego że no, zbliża się powoli embargo, które wchodzi europejskie, które wchodzi 5 grudnia i tam wtedy te wolumeny do Europy mogą spaść, te eksportu mogą spaść mocniej. No ale tak naprawdę Rosjanie odczują jakby w pełni skutki tych restrykcji dopiero w przyszłym roku. Czyli ten rok jeszcze zamknął na zupełnie przyzwoitym poziomie. Nam Bloomberg swego czasu nawet szacował koszty, to jest pewien paradoks rzeczywiście, ale szacował koszty, znaczy szacował wpływy rosyjskie z eksportu węglowodorów, czyli ropy i gazu łącznie z produktami naftowymi i LNG, że ta wartość eksportu może być tam na poziomie 340 miliardów dolarów, czyli jak w zeszłym roku tam było 244, no to możemy sobie wyobrazić, tak, jaki wzrost mogą odnotować w tym roku. Więc ten rok będzie, znaczy pozwoli im zamknąć bilans pozytywnie. Natomiast jeśli te restrykcje, które wprowadziliśmy, się utrzymają, jeśli nie wycofamy się z zamierzeń wdrożenia embarga, jeśli ograniczać będą Rosjanie eksport gazu na rynek europejski, no to w 2023 roku już ta sytuacja będzie dla nich się przedstawiać nieco inaczej, a im dłużej utrzymamy ten nasz kurs, a najlepiej gdybyśmy go utrzymali w ogóle na dywersyfikację i zmniejszanie zależności, to oczywiście z każdym rokiem ta sytuacja rosyjska będzie się pogarszać. Więc krótkofalowo jakby działa czas na ich korzyść, a my mamy problem, bo musimy walczyć z kryzysem i nas w krótkoterminowym horyzoncie rzeczywiście te ostre działania rosyjskie mocniej trafiają, ale w horyzoncie długoterminowym, jeżeli my utrzymamy nasz kurs, no to Rosjanie będą z roku na rok w coraz gorszej sytuacji.
Mamy informację z dzisiaj, że podobno Indie, które w początkowej fazie wojny na Ukrainie, tej aktualnej pełnoskalowej formie, przyjmowały więcej ropy, teraz odmawiają przyjmowania rosyjskiej ropy, a sama cena tego paliwa, tego nośnika energii, jaką jest ropa naftowa, no spadają regularnie od kilku tygodni. Teraz zdaje się, ceny są już na poziomie sprzed 27 lutego.
No, spadają, owszem, bo i spada cena Brent i w związku z tym też spada Urals, ale no właśnie znowu jakby odwołuje się do tych już konkretnych wartości, tak? Bo jak popatrzymy sobie na ceny rosyjskiego Uralsa, nie wiem, w Primorsku, czy w Rotterdamie, czy w Augustie, to są różne ceny, tak? No bo w zależności od tego, gdzie te dostawy są realizowane, to też ta cena wygląda inaczej. I na drużbie dostawy do Polski, do Niemiec, czy do Słowacji, do Czech, do Węgier też są inne. Na Białoruś też są inne, ale to są wszystko wartości, które, no nie wiem, nawet jak w Primorsku, tam powiedzmy zawsze, zwykle jest cena najniższa, tam w tej chwili jest na poziomie tam 60 kilku dolarów za baryłkę, czyli jest gdzieś około tam 20 dolarów taniej niż Brent, to jest nadal o prawie, nawet ponad 20 dolarów więcej niż to, co Rosjanie sobie założyli w budżecie na ten rok, tak? Więc jakby dlatego nawet te obniżki, czy te rabaty, których muszą udzielać, żeby się pozbywać swojej ropy, one nadal jakby nie są dla Rosji złym rozwiązaniem, bo nadal generują zyski. Co do Indii, rzeczywiście tutaj się trend może, znaczy ten trend się może troszeczkę zmienić, ale pamiętajmy, że do lipca rzeczywiście Indie kupowały no, systematycznie tej ropy w przeliczeniu na baryłki dziennie, kupowały coraz więcej. Oczywiście też trzeba pamiętać o tym, że Indie startowały z relatywnie jakby niskiego pułapu zakupów z Rosji, bo ten poziom zakupów jeszcze w okresie przed wojną, czy w całym roku 2021, on nie był znaczący. Rosjanie zajmowali jakby marginalną pozycję jako dostawca w bilansie dostaw ropy do Indii. To tam było gdzieś na poziomie, nie wiem, 1 czy 2%, jak niektórzy szacują, więc to nie był duży udział. I on oczywiście w tym roku wzrośnie, ale nie wzrośnie tak, żeby zmienić radykalnie sytuację z punktu widzenia Rosji, jeśli idzie o dywersyfikację kierunków, no bo to naprawdę jakby per saldo nie wyjdą jakieś bardzo duże wolumeny. I z drugiej strony też no, jakoś radykalnie nie zmienią pozycji Rosji w tym bilansie naftowym Indii jako importera. Tutaj kluczowym dla Rosji rynkiem zbytu są i pozostaną Chiny, które w ubiegłym roku były odbiorcą numer jeden. 35% eksportu rosyjskiego naftowego poszło do Chin. W związku z tym 80 milionów ton. Więc indywidualnie to jest największy, jako państwo, to jest największy dla Rosji rynek zbytu. Pytanie, czy i ile Chińczycy będą w stanie więcej zaabsorbować w roku bieżącym, a to, co jest taką niepokojącą dla Rosji informacją, to oczywiście gdzieś tam rysująca się na horyzoncie możliwość ograniczenia zapotrzebowania ze względu czy to na nie wiem, wracającą gdzieś tam pandemię, czy na wieszczoną przez wielu no jakąś taką, czy wieszczone przez wielu problemy w gospodarce, tak? Mówi się już otwarcie o tym, że recesja zapuka do wielu krajów, do wielu regionów. To też oczywiście może wpływać na poziom konsumpcji. No i oczywiście wtedy te rosyjskie nadzieje, że jak nie sprzedamy tych wolumenów, które trafiały do Europy, no to upchniemy je w Indiach, czy upchniemy je w Chinach, niekoniecznie muszą się spełnić. Więc ten 2023 rok będzie naprawdę rokiem takiej prawdziwej próby. Bo ten rok Rosjanie spokojnie przetrwają i myślę, że pozytywnie zamkną. Dlatego grają ostrzej kartą energetyczną niż zwykle. Ale przyszły rok może być dla nich naprawdę dużo trudniejszy. No a każdy kolejny, jeśli tylko, mówię, my wytrwamy przy tych swoich politycznych tutaj różnych decyzjach, no to będzie rzeczywiście rodził coraz większe wyzwania.
powiedział Szymon Kardaś, ekspert pracujący w Ośrodku Studiów Wschodnich, wykładowca akademicki na Uniwersytecie Warszawskim. Panie doktorze, dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo, panie redaktorze.